wersety od 21 do 33. List do Efezjan, 5 rozdział, wersety od 21 do 33. I od razu zapowiem, że to jest bardziej pretekst, ten tekst. Nie będę się tam w szczególe skupiał na nim. Jest to raczej pretekst do poruszenia pewnego tematu. List do Efezjan, 5 rozdział, od wersetu 21 do 33. Apostoł Paweł napisał: bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany. Podobnie mężowie, niech kochają swoje żony tak, jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści. Raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie. A żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Chciałem zacząć od dwóch historii. Kiedy zapytałam Bev, jak jej mąż Joe modlił się za nią, podzieliła się najnowszym przykładem. Nie wiem, czy dam radę. Ale może mi się uda. W zeszłym tygodniu modlił się nade mną i prosił Boga, aby pomógł mi nie być tak samolubną i chciwą. I aby Jezus uwolnił mnie od zła, które mnie dręczy. Błagał Boga, aby nade mną czuwał, bo nie można mi ufać. Przez łzy kontynuowała opisywanie jego modlitwy. Powiedział, że moja niezdolność do panowania nad sobą oznacza, że nienawidzę Boga i że Bóg miałby rację, gdyby wyrzucił mnie ze swojego królestwa. Bev dodała, że Joe, aby się modlić, powołał się na Ewangelię Mateusza 6:24. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. A jakby tego było mało, zakończyła słowami. Błagał Boga, aby dał mu zdolność tolerowania tego, co sam Bóg ledwo toleruje. Dlaczego mąż Bev, starszy Boże, modlił się w ten sposób? Po wgłębieniu dowiedziałam się, że była to jego reakcja na to, że Bev wydała o $6 więcej na zakupy spożywcze, które kupiła dla swojej 9-osobowej rodziny. Po latach modlenia się nad nią, w ten sposób fragmentami Pisma Świętego, Bev nie mogła otworzyć Biblii bez przekonania, że Bóg ją potępia. Tak sugerował jej mąż. Była tym zdruzgotana. Modlitwa stała się dla niej niemal niemożliwa. Co gorsza, zaczęła mylić słowa swojego oprawcy z tym, co Bóg powiedział o niej. Doszła do przekonania, że nie jest godna Pana i Jego opieki. Druga historia. Ashley siedziała nieruchomo na krześle. Jej mąż Clint właśnie skończył mi mówić, że jego żona desperacko potrzebuje pomocy. Jest zimna i bezduszna. Nie mogę już tak żyć, mówił. Ściskał książkę, którą przyniósł ze sobą, książkę, która uważał, pomoże żonie lepiej komunikować się i bardziej go szanować. Oczekiwał, że będę podążać za jego przykładem i skupię się na jego skargach, a z powodu mojej młodości i braku doświadczenia dałam się sprowokować. Żałuję każdej minuty, która nastąpiła później. Ashley wypowiedziała tylko kilka zdań. Patrząc na to teraz, było tak, jakby w ogóle nie była obecna, ale była. Była tam, jak staję po stronie jej męża. Gdy potwierdzam jego argumenty dotyczące małżeństwa i współczułam jego bólowi. Przez kilka tygodni nasze rozmowy brzmiały tak samo. Clint dzielił się swoimi problemami i ranami, a ja słuchałam. W pewnym momencie zapytałam o coś, co powiedział i mu się to nie spodobało. Stał się bardzo zły i przez 20 minut mnie pouczał. Nie pozwolił mi mówić i nie ustąpił. Wtedy zobaczyłam, jaki naprawdę jest Clint. Zdałam sobie sprawę, że mu nie pomagam. Zamiast tego wykorzystywał mnie, by kontrolować swoją żonę. Przedstawiał się jako ofiara obojętności żony, ale w rzeczywistości chciał ją całkowicie zdominować. Co tydzień przychodził i mówił mi, co powinnam z nią omówić. Był skuteczny w kierowaniu mną. Poprosiłam ją, żeby okazała mu większe zainteresowanie, zaplanowała randkę i mówiła łagodniejszym tonem, gdy porusza z nim problemy. Wciąż mnie to obrzydza. Po tak katastrofalnej, ale pouczającej interakcji zaczęłam spotykać się z mężem i żoną osobno. Bóg potwierdził to, co zaczynałam podejrzewać. Clint nieustannie dominował i kontrolował ich relacje. Przez 25 lat uciskał Ashley i jego zachowanie wyrządziło niewyobrażalne rzeczy jej sercu, umysłowi i ciału. Więc oprócz tych dwóch historii chciałem jeszcze przeczytać jeden tekst pokazujący podejście Kościoła chrześcijańskiego do tego tematu. Jest to tekst napisany przez pastora Chrisa Molla, który zajmuje się mężczyznami stosującymi przemoc. Więc Chris napisał tak. Choć we wspólnocie wiary jest wielu, którzy reagują troskliwym współczuciem i podejmują współpracę, aby pomagać osobom będącym ofiarami przemocy domowej, o wiele więcej pozostaje niezaangażowanych. To smutna rzeczywistość, zwłaszcza jeśli uznaje się, że przemoc domowa występuje w Kościele równie powszechnie jak w całym społeczeństwie. Pastor powinien więc być przygotowany na uznanie, że 1/4 kobiet w jego zborze była lub jest obecnie ofiarami przemocy domowej. Mimo tak porażających wniosków, Kościół w większości przypadków pozostawał milczący wobec przemocy w domu. Według badań przedstawionych przez projekt RAVE, 95% kobiet w kościołach twierdzi, że nigdy nie słyszało z kazalnicy swojego kościoła konkretnego przesłania na temat przemocy. Źródła tych tekstów mogę podać później. W każdym razie te historie i ten tekst pokazują nam, no myślę dobitnie, że problem przemocy domowej nie dotyczy gdzieś tam świata, on też dotyczy Kościoła chrześcijańskiego i nie można chować głowy w piasek i przymykać oczu na fakt, że przemoc domowa jest obecna w rodzinach, które identyfikują się jako chrześcijańskie. Trzeba o tym mówić otwarcie i tylko tak można coś z tym zrobić, można coś zmienić, jeśli chodzi o przemoc domową. Dlatego dziś chciałbym mówić o bardzo poważnym grzechu przemocy domowej. I to jest tytuł dzisiejszego kazania, więc zacznę od definicji przemocy domowej oraz rodzajów przemocy. Następnie popatrzymy na trochę statystyk i w końcu postaram się pokazać, co Biblia mówi na temat przemocy domowej. Ale zanim zacznę, muszę się napić, bo mi w gardle zasycha. Więc zacznijmy od definicji i rodzajów przemocy domowej. Więc jak przemoc domowa jest definiowana? Więc w ustawie naszej krajowej z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej pojawia się następująca definicja. Przez przemoc domową należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności, i podpunkt A, narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia. Podpunkt B, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną. Podpunkt C, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę. Podpunkt D, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej. I podpunkt E, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ale też chciałem przedstawić inną trochę definicję, która bardziej jest związana z małżeństwem, ale to można odnieść generalnie do przemocy domowej. Definicja z tych materiałów, z których korzystałem, przygotowując to kazanie, jest taka. Przemoc występuje w małżeństwie, gdy jeden z małżonków dąży do realizacji własnych interesów, łamane na korzyści, próbując kontrolować i dominować drugą osobę poprzez schemat przymuszających, kontrolujących oraz karzących zachowań. I ten kontrolujący wzorzec zachowań nazywany jest powszechnie przemocą domową. Rodzaje, słuchajcie. Podam kilka, rodzaje, jakie się wyróżnia i też przykłady. Oczywiście te przykłady nie są wyczerpujące, ale one mają tylko pokazać, o co chodzi, jeśli chodzi o ten rodzaj przemocy domowej. Więc mamy przemoc fizyczną, to najprostsze chyba. I tutaj popychanie, ciągnięcie na przykład za uszy czy włosy, uderzanie, kopanie, szczypanie, duszenie, szarpanie, ściskanie, szturchanie, klapsy, policzkowanie, przesuwanie osoby, przytrzymywanie i krępowanie ruchów, przypalanie papierosem, rzucanie w osobę przedmiotami, polewanie wrzątkiem czy innymi niebezpiecznymi substancjami. To nie pełna lista, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tak, seksualna. Wymuszanie wszelkich praktyk seksualnych, pieszczot stosunku płciowego, seksu oralnego, manualnego i innych, obmacywanie, komentowanie, krytykowanie, wyśmiewanie wyglądu i szczegółów anatomicznych, sprawności seksualnej, upodobań seksualnych itd. Przymuszanie do oglądania pornografii, fotografowanie i nagrywanie w sytuacji seksualnej, gdy osoba nie wyraziła zgody, udostępnianie zdjęć i nagrań osoby bez jej zgody. Ekonomiczna. Ma miejsce na przykład wtedy, gdy ktoś wykorzystuje drugą osobę finansowo, przerzuca na nią koszty utrzymania domu, bierze kredyty na nią bez uzgodnienia, zmusza do spłacania swoich zobowiązań finansowych, zmusza do podpisania dokumentów finansowych, umów kredytowych, pełnomocnictw i tym podobne, sprzedaje jej własność lub wspólną własność bez uzgodnienia. Inne formy przemocy ekonomicznej to kontrolowanie wydatków drugiej osoby i utrudnianie jej zaspokajania podstawowych potrzeb, poprzez ograniczanie jej dostępu do wspólnych pieniędzy, wydzielanie pieniędzy, odbieranie pieniędzy, zmuszanie do drobiazgowego rozliczania się z wydatków, utrudnianie podjęcia pracy zarobkowej lub podejmowanie działań, przez które osoba może stracić pracę. Zmuszanie do pracy nieodpłatnej, na przykład w firmie rodzinnej, niepłacenie alimentów. Przemocą ekonomiczną jest też niszczenie lub wyrzucanie rzeczy bliskiej osoby oraz zabieranie lub pożyczanie rzeczy bez pozwolenia, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń potrzebnych do funkcjonowania, takich jak łazienka, kuchnia itd. Emocjonalna lub psychiczna. Krzyk, groźby, straszenie, wywieranie presji i przymusu, manipulacja, na przykład poprzez wzbudzanie poczucia winy, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, oskarżanie, oczernianie, ciągłe niepokojenie, wyzywanie, poniżanie, lekceważenie, ośmieszanie, upokarzanie, zawstydzanie, ujawnianie tajemnic, uporczywe milczenie, ignorowanie, krzywdzenie zwierząt domowych należących do osoby doznającej przemocy i tym podobne. Cyfrowa. Udostępnianie fragmentów wspólnej korespondencji lub zdjęć bez zgody w celu poniżania, zastraszania czy szantażowania. Wykorzystywanie zdjęć i nagrań filmowych zamieszczonych na profilach w social media do produkcji na przykład fałszywych materiałów pornograficznych, których celem jest skrzywdzenie drugiej osoby. Więc te wszystkie przykłady pochodzą ze strony niebieskalinia.pl i to, jak powiedziałem, to nie jest wyczerpująca lista, to jest po prostu przykładowa reprezentacja, no nie wiem jak to określić. Ale to nie w każdy, nie wszystkie rodzaje przemocy duchowej. W kontekście przemocy domowej, w kontekście religijnym, a w takim my się znajdujemy, jest jeszcze jeden rodzaj przemocy domowej. Jest to przemoc duchowa. I przykład takiej przemocy duchowej widzieliśmy w tej pierwszej przytoczonej historii. Tak? I tą przemoc duchową, ta historia właśnie pokazywała, jak Clint, czyli starszy zboru i mąż Beth, modlił się o nią bardzo często i w jaki sposób ją przez tę modlitwę upokarzał. W każdym razie możemy tę przemoc duchową zdefiniować w następujący sposób. Przemoc duchowa ma miejsce wtedy, gdy sprawca ustanawia kontrolę i dominację, używając Pisma Świętego, doktryny, czyli nauki, lub swojej roli przywódczej jako broni. Ta forma przemocy może być subtelna, ponieważ potrafi ukrywać się pod pozorem praktyki religijnej. Jeśli mąż przejawia przywództwo nastawione na kontrolę wobec swojej żony, narzuca jej swoją władzę, domaga się od niej uległości albo używa Pisma Świętego w jej codziennym życiu lub w ich wspólnych konfliktach w sposób zawstydzający i karzący. I to są oznaki przemocy duchowej. I tutaj jeszcze trzeba poczynić jedną ważną uwagę. Przemoc powszechnie jest kojarzona z sytuacją, w której to mężczyzna stosuje przemoc wobec kobiety w heteroseksualnym związku. No jednak rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Przemoc może bowiem dotyczyć różnych grup, które rzadziej są postrzegane jako doznające przemocy. I tutaj na przykład chodzi o mężczyzn. Chodzi też o osoby LGBT, osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnością. Trzeba też wspomnieć o sytuacjach, w których jako stosującego przemocy wskazuje się na przykład nastolatka. Troszeczkę statystyk, tak? Nie za dużo, ale generalnie ofiarami przemocy domowej, to już się pewnie pojawiło, są głównie kobiety. 85% to są kobiety. Pozostałe 15% to mężczyźni, dzieci, inni członkowie rodziny, takie jak osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami. Jeśli chodzi o mężczyzn, to doświadczają oni przemocy w głównej mierze ze strony innych mężczyzn. Więc to chodzi o związki homoseksualne. Ale są też mężczyźni, którzy doświadczają przemocy ze strony kobiet. Dlatego też tutaj te statystyki pokazują, że to mężczyźni w głównej mierze no, są sprawcami przemocy domowej. I dlatego dla uproszczenia mówię, że sprawcami są mężczyźni, a ofiarami są kobiety, ale trzeba mieć świadomość, że oprócz kobiet tymi ofiarami czy osobami doświadczającymi przemocy domowej mogą być mężczyźni, mogą być dzieci, mogą być osoby starsze i osoby niepełnosprawne, ale one są no, w mniejszości, dlatego dla uproszczenia mówię o kobietach. W naszym kraju dziś, słuchajcie, statystycznie, że uśredniając statystyki, około 170 osób doświadczy czy doświadcza przemocy domowej. W ciągu roku daje to liczbę około 62 tysięcy, ale to są tylko i wyłącznie dane statystyczne, które reprezentują te zgłoszone przypadki. Ile jest tych niezgłoszonych, nie wiemy. Ale jeśli chodzi na przykład o Stany Zjednoczone, Darby Strickland, autorka, pisze tak. Przepraszam. Badania z Wydziału Prewencji Przemocy w National Center for Injury Prevention and Control pokazują, że 1 na 4 kobiety doświadcza poważnej przemocy fizycznej ze strony bliskiego partnera. Chociaż mężczyźni również mogą być ofiarami przemocy, większość ofiar, 85%, co mówiłem, stanowią kobiety i niestety ta statystyka nie zmienia się w murach Kościoła, nawet w Kościele ewangelicznym, takim jak nasz. Więc taka jest sytuacja. Czyli jeśli w społeczeństwie amerykańskim 1 na 4 kobiety doświadcza przemocy fizycznej, to taka sama sytuacja jest w Kościele ewangelicznym, czy w kościołach chrześcijańskich. Więc należy przyjąć, że 1 na 4 kobiety w Kościele doświadczyła lub doświadcza przemocy. Jeśli chodzi o nasz kraj, prawdopodobnie będzie podobnie. Statystyki, tak jak w Stanach, pokazują, że 85-86% ofiar przemocy to kobiety. I wracając jeszcze do statystyk ze Stanów Zjednoczonych, inicjatywa RAVE w ciągu ostatnich 15 lat zebrała dane od ponad 500 przywódców religijnych, i te dane dotyczą przemocy domowej i oto niektóre z tych przekonań tych pastorów oraz doświadczeń związanych z pracą z ofiarami i sprawcami. Więc pastorzy uważają, że 1 na 5 par w ich zborze doświadcza przemocy. Tak? 1 na 5, 20%. 9,3% pastorów udzielało w ostatnim roku porad co najmniej 5 kobietom doświadczającym przemocy, czyli prawie 10%, co 10 pastor 5 kobietom w ciągu roku pomagał, czy tam udzielał porad. 83,2% pastorów udzielało porad przynajmniej jednej kobiecie doświadczającej przemocy. 8% pastorów uważa, że jest dobrze przygotowanych do reagowania na przemoc domową. 31% pastorów deklaruje, że wygłosiło kazanie na temat przemocy. I 40% pastorów porusza temat przemocy podczas poradnictwa przedmałżeńskiego. To są takie statystyki. Co nam to pokazuje? No jest źle. Problem przemocy domowej jest bardzo poważny, a biorąc pod uwagę trendy, to wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej. Dlatego jest potrzeba, żeby ten temat poruszać no nie tylko podczas kazań, ale też na przykład podczas kursów przedmałżeńskich. Też jest osobny, ale powiązany temat na przykład z przemocą podczas randek. To też się pojawia. Jest to temat, ale nie poruszamy tego. Więc to są statystyki, ale co Biblia? Słuchajcie, co Biblia na ten temat mówi? Bo to chyba nas najbardziej interesuje. Więc uczciwie mówiąc, w bezpośredni sposób to Biblia nie mówi nic. Ale co mam na myśli? Tak? No nie ma jakiegoś takiego bezpośredniego przykazania, które by mówiło, nie będziesz stosował przemocy domowej czy przemocy wobec członków swojej rodziny. Więc w takiej formie no nic takiego nie znajdziemy, przynajmniej ja nie znalazłem. Ale, słuchajcie, ale Słowo Boże mówi bardzo dużo w pośredni sposób. I to mówi bardzo klarownie i donośnie. Gdybyśmy wzięli każdą pojedynczą księgę, to prawdopodobnie znaleźlibyśmy wiele różnych fragmentów, które odnoszą się do przemocy domowej. Więc od czegoś trzeba zacząć, więc od początku Biblii zacznijmy. Nie podam wszystkich fragmentów, słuchajcie, ale myślę, że początek Biblii jest tutaj istotny. Już na samym początku Biblii widzimy, że grzech powoduje zakłócenie relacji małżeńskiej. Po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, pojawia się wstyd i próba zakrycia tego wstydu. Następnie widzimy, jakie konsekwencje dotykają Adama i Ewy z powodu ich nieposłuszeństwa. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 3 rozdziale, 16 wersecie czytamy: na mężu będziesz skupiać pragnienia, a on będzie nad tobą panował. Dosłownie jest ta mowa o tym, że kobieta będzie chciała kierować mężem, a on będzie nad nią panował. Więc skutkiem grzechu, trzeba jasno powiedzieć, skutkiem grzechu jest to, że w małżeństwie pojawia się napięcie oraz nierówność. Ta nierówność jest skutkiem tego, że no, mężczyzna będzie panował nad kobietą i to daje przestrzeń do nadużyć. To w konsekwencji może prowadzić do przemocy domowej, a ponieważ jest to konsekwencja grzechu, więc trzeba powiedzieć, że przemoc domowa jest grzechem. Z grzechu nigdy nie wynika nic dobrego, grzech nie rodzi nic dobrego, dlatego ponieważ przemoc domowa wynika z grzechu, więc też jest grzechem. Ale to nie jedyny sposób, w jaki Biblia odnosi się do przemocy domowej. To jest jakby daje pewną podstawę, dlaczego tak jest, pewne wyjaśnienie. Biblia mówi nam wiele na temat na przykład tego, jak powinniśmy traktować innych ludzi. To jest bardzo ważne, to są bardzo ważne stwierdzenia w chrześcijaństwie. I tak na przykład w Ewangelii Marka w 12 rozdziale mamy opisaną sytuację, kiedy do Jezusa podszedł znawca prawa i zapytał Jezusa o to, które przykazanie jest najważniejsze. I zwróćmy uwagę na pytanie, które przykazanie jest najważniejsze. I co Pan Jezus odpowiada? Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem i z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Drugie zaś, co do ważności, brzmi tak. Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Więc jeśli kochasz Boga, jeśli deklarujesz, że kochasz Boga, to musisz kochać swojego bliźniego. A jeśli nie kochasz swojego bliźniego, to znaczy, że nie kochasz Boga. Jezus łączy ze sobą te dwa przykazania. Jedno wymaga drugiego. Nie można ich rozdzielić i w tych dwóch przykazaniach, musimy pamiętać, streszcza się całe prawo, cały dekalog, ale też całe prawo mojżeszowe. Będziesz kochał Boga i swojego bliźniego. Ale też trzeba dodać, że Pan Jezus zostawił swoim uczniom kolejne przykazanie. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale czytamy: daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Więc Pan Jezus pokazuje swoim uczniom, na czym polega miłość albo jakiej miłości wzajemnej wymaga od swoich uczniów. Jezus mówi, że oczekuje miłości takiej, jaką sam ich ukochał, a Chrystus wydał samego siebie na śmierć. I takiej postawy oczekuje od swoich uczniów. I trzeba dodać, że to, co powiedział tu Jezus, ma też drugi aspekt. Ten drugi aspekt pokazuje, w jaki sposób Bóg potraktował nas. Dał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy, aby pojednał nas ze sobą. Więc Bóg okazał nam ogromne miłosierdzie. W związku z tym Bóg oczekuje, że uczniowie Jezusa będą okazywać miłość, będą okazywać miłosierdzie innym, sobie nawzajem, ale też innym. I Jezus pokazuje to bardzo wyraźnie w przypowieści o niegodziwym słudze, która znajduje się w Mateusza 18, w wersetach 21-35. Nie będziemy tego czytać, jeden werset później przeczytam. Więc sługa, mamy sługę, który był ogromnym dłużnikiem, miał ogromny dług, w milionach można liczyć, albo w miliardach. I przyszedł do swojego pana i ten dług mu został umorzony, tak? I co się dzieje później? Więc ten niegodziwy sługa, co się Ten sługa, tak, któremu umorzono ogromny dług, spotyka swojego dłużnika, który jest mu winien niewiele pieniędzy w porównaniu z tym, co on był winien, i go wrzuca do więzienia, tak, aż zwróci cały swój dług. Nie okazuje temu człowiekowi zmiłowania, nie okazuje mu miłosierdzia, nie okazuje mu miłości. Jezus kończy tę przypowieść słowami. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Więc w kontekście jest pokazana pewna postawa, jak uczeń Chrystusa powinien traktować innych. Skoro mi przebaczono, skoro mnie potraktowano w sposób miłosierny, to tym bardziej ja powinienem przebaczyć tym, którzy zawinili przeciwko mnie, a ich winy są dużo mniejsze w stosunku do tego, co ja narozrabiałem przed Bogiem. Tak? Więc uczeń Chrystusa jest tym, który okazuje miłosierdzie innym. W jego życiu nie ma miejsca na przemoc w stosunku do innych, a jeśli ktoś określa się chrześcijaninem, ale stosuje przemoc wobec innych, wobec swoich domowników, to zdecydowanie pokazuje, że jego serce chyba nie zostało przemienione przez okazaną przez Boga łaskę, czy też miłosierdzie. Coś fundamentalnie jest nie tak z taką osobą. Pismo Święte pokazuje nam też, jak powinno funkcjonować małżeństwo oraz rodzina. I na początku przeczytaliśmy fragment z listu do Efezjan, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden werset z tego fragmentu, werset 29. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści. Raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Więc jest mowa tutaj do mężów, tak? Żeby kochali swoje żony, tak jak kochają wtedy swoje ciała generalnie. Więc miłość polega na tym, że się troszczy o inną osobę, że okazuje się właśnie, że karmi, że pielęgnuje, chroni. To jest wyraz pewnej troski, wyraz miłości. I takiego traktowania wymaga Chrystus od swoich wyznawców, od mężów. I w kolejnym rozdziale, w szóstym rozdziale listu do Efezjan czytamy: natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Więc znowu mamy kolejną wskazówkę do tego, jak chrześcijańska rodzina powinna funkcjonować. Wiadomo, dzieci są, rozrabiają, ale w tym wszystkim gdzieś jakieś opanowanie musi być i nie wolno, tak, pobudzać swoich dzieci do gniewu jakimś nadmiernym nieopanowaniem czy czymś w tym rodzaju. Pismo Święte pokazuje nam też, jak powinni funkcjonować wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, co też przekłada się na funkcjonowanie w małżeństwie oraz w rodzinie. Już widzieliśmy, że mamy siebie miłować, tak, kochać wzajemnie, ale też jest inny fragment z listu do Filipian, drugiego rozdziału. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dlaczego Bóg wywyższył Chrystusa? Ponieważ ten się uniżył. On ukochał, uniżył się i robił, nie szukał swojego własnego interesu, własnego dobra, własnej korzyści, ale szukał dobra innych. Traktował innych za ważniejszych od siebie. Więc mamy tutaj właśnie tą dobrowolność ze strony Jezusa i świadome uniżanie się, stawanie się sługą i oddanie swojego życia na krzyżu za innych. I to jest standard dla chrześcijan. Wszędzie. Nie tylko, kiedy nas inni widzą, ale wtedy też, kiedy nas nie widzą. Pismo też pokazuje nam, jak powinniśmy traktować słabych i wrażliwych, jak sieroty i wdowy, czy też jak traktować biednych. A jeżeli tak mamy traktować tych, którzy do naszych fizycznych rodzin nie należą, to jak powinniśmy traktować tych, którzy do nich należą? Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tymoteusza 5, a kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, no ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra 3 rozdziale, podobnie mężowie, we współżyciu bądźcie wyrozumiali, bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze, odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. Więc oprócz tego, że te fragmenty pokazują nam, jak powinniśmy traktować członków swoich rodzin, to jeszcze pokazują nam, że sposób, w jaki traktujemy swoich najbliższych, jest świadectwem wiary lub jej zaprzeczeniem. Bóg nie odpowiada na modlitwy tych, którzy lekceważą swoje żony, nie szanują ich, czy nie są dla nich wyrozumiali. Tym samym Bóg pokazuje, jaki ma stosunek do takich osób. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Jest też druga strona medalu, która nam pokazuje, co Bóg myśli na temat przemocy domowej. Psalm 11, werset 5. Pan bada sprawiedliwego i bada bezbożnego. A jego dusza nienawidzi tego, kto kocha gwałt. Słowo gwałt nie jest tutaj słowem technicznym, ograniczającym się do zmuszenia kogoś do współżycia, tak wbrew woli tej osoby. Gwałt jest tu szerokim pojęciem, można raczej też, można też powiedzieć opresji. Tak? Więc ten gwałt dotyczy różnych form opresji. Bóg nienawidzi osoby, która kocha gwałt, która stosuje opresję czy przemoc względem innych. Bardzo jasne stanowisko Boże, tak? Ponadto Pismo Święte pokazuje nam negatywne przykłady nadużyć władzy. Jak na przykład to, kiedy Dawid wykorzystuje swoją władzę, aby zabić Uriasza, męża Batrzeby. Biblia też w szczególny sposób wielokrotnie potępia obłudę, też bycie religijnym albo moralnym na pokaz. Szczególnie ma to zastosowanie do przemocy domowej, ponieważ zwykle osoby stosujące przemoc robią wszystko, żeby zachować pozory, żeby nikt się nie zorientował, jakimi są w domu, gdy ich inni nie widzą. Biblia też pokazuje nam, jak działa szatan, który jest ojcem kłamstwa, który przychodzi kraj zażynać i wytracać, który szuka, kogo by pochłonąć, który jest oskarżycielem świętych. Więc jeżeli człowiek działa tak jak szatan, to z pewnością nie znajduje to aprobaty u Boga. Stosowanie przemocy jest działaniem diabelskim. Takie działanie przez Boga jest zdecydowanie potępione. I w końcu Biblia w liście Jakuba pokazuje nam działanie języka. Nasz język, jeśli nie będzie kontrolowany, może spowodować ogromne zniszczenia, ogromne szkody. Dlatego to, co mówimy, to, co wychodzi z naszych ust, raczej powinno służyć błogosławieństwu, a nie przekleństwu. To, co mówimy, jak mówimy, może niszczyć, może zadawać rany, bardzo głębokie rany. Dlatego język może być narzędziem przemocy domowej i to też jest jakieś świadectwo, tak? Jakie wydajemy. Co wychodzi z naszych ust, to wskazuje na zawartość naszego serca. I mógłbym podawać jeszcze dużo różnych, naprawdę mnóstwo różnych wersetów, ale chciałem zakończyć fragmentem z listu do Galacjan, 5 rozdziału, mówiącym o uczynkach ciała i o owocu ducha. Wiadomo, co bierze się z ciała, czyli co jest grzechem. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. To nie, ta lista nie ma końca. I tym podobne rzeczy, słuchajcie. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Więc drogi słuchaczu, jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej, to możesz być pewny, że w niebie nie znajdziesz się obok swojego oprawcy. Tam nie ma miejsca dla tego typu rzeczy. A drogi słuchaczu, jeśli jesteś oprawcą, ciemiężycielem, sprawcą przemocy domowej, to wiesz, że cała Biblia, całe Pismo Święte jest przeciwko tobie i stanowczo potępia to, co robisz swoim bliskim. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na to, co robisz. Twoje postępowanie jest obce chrześcijaństwu, jest przeciwne duchowi chrześcijaństwa, jest to bardzo poważny grzech. I powinieneś wiedzieć, że jeżeli jesteś sprawcą do przemocy domowej, to jest to uczynek ciała. Dlatego jeśli w tym grzechu trwasz, to Królestwa Bożego nie odziedziczysz. Ten grzech jest tak bardzo przeciwko wszystkiemu, co jest święte, co jest powiązane z Bogiem. Dlatego jeśli uważasz się za chrześcijanina i jesteś osobą stosującą przemoc w domu, to stosowanie tej przemocy stawia ogromny znak zapytania nad twoim chrześcijaństwem. Twoją postawą bardziej przypominasz szatana niż Chrystusa. A od Chrystusa jest to tak bardzo dalekie, że trudno nazwać się chrześcijaninem. To jest owoc twojego życia i ten owoc świadczy przeciwko tobie. Dobre drzewo wydaje dobry owoc. Złe drzewo wydaje zły owoc. Nigdy inaczej. A jeśli w swoim postępowaniu bardziej przypominasz szatana niż Chrystusa, to w Kościele Pana Jezusa Chrystusa nie ma dla ciebie miejsca. Jest twarde, przykro mi, tak? Kościół powinien cię wyłączyć i wydać szatanowi na zatracenie ciała, abyś mógł się opamiętać. I nie ma tutaj miejsca na procedurę z Mateusza 18, że przyjdzie jeden, przyjdzie drugi, tak? Jeżeli nie wysłucha, to wtedy dwóch świadków, jeżeli to nie wysłucha, to... Nie ma tej procedury, ponieważ dla ofiary może już nie być tego kolejnego spotkania, bo może zostać zabita. W każdym razie jest procedura z 1 Koryntian 5, kiedy człowiek, który współżył z żoną swojego ojca, apostoł Paweł odnosi się do tej sytuacji i mówi, jako zbór się zgromadźcie i wyłączcie takiego człowieka. I to jest procedura natychmiastowa. A potem jest dopiero jakby praca nad tym, żeby ewentualnie przywrócić takiego człowieka do społeczności Chrystusowej. Więc kiedy opamiętasz się z grzechu i zaufasz Chrystusowi, poddasz się Jemu i zaczniesz wydawać owoce godne opamiętania, wtedy dopiero będziesz mógł być włączony do ciała Pana Jezusa Chrystusa. Więc to jest, myślę, nasze stanowisko, tak? Tutaj w Legionowie, w placówce legionowskiej. Jesteśmy po stronie ofiar, czy osób, które doświadczają, czy też przetrwały przemoc domową. Jesteśmy dla ciebie, tak? I chcemy pomagać na tyle, na ile potrafimy, na ile możemy. Na pewno wymaga to jakby doedukowania się z naszej strony i wielu jeszcze innych rzeczy, ale chcemy jasno zakomunikować, że jesteśmy po twojej stronie. Chcemy Cię wspierać tak, jak tylko możemy. Więc to tyle na dziś. Nie wiem, czy będzie kontynuacja, czy nie, ale myślę, że to jest temat, który, no, o którym warto mówić, trzeba mówić. Jest wiele rzeczy, które można jeszcze na ten temat powiedzieć, ale na dziś wystarczy. Pomódlmy się.